Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wyraził ból i solidarność z narodem polskim w związku ze śmiercią prezydenta Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób. W cieniu smoleńskiej tragedii obchodzono święto Bożego Miłosierdzia na krakowskich Łagiewnikach. Za chwilę relacja z wydarzeń w Castel Gandolfo i Krakowie. Natomiast w drugiej części programu ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o żydowskim i chrześcijańskim znaczeniu Paschy. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Głębokim bólem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, jego małżonki i osób towarzyszących. Zginęli w drodze do Katynia, miejsca kaźni, tysięcy polskich oficerów zamordowanych 70 lat temu. Wszystkich polecam miłosierdziu panu życia. Czynię to jednosząc się z pielgrzymami zgromadzonymi w sanktuarium u Łagiewnikach i czcicielami miłosierdzia Bożego na całym świecie.
W ten sposób Benedykt XVI zwrócił się w południe do Polaków, którzy przybyli do Castel Gandolfo na modlitwę Regina Celi. O wczorajszej tragedii Ojciec Święty wspomniał także, pozdrawiając pielgrzymów w języku włoskim.
Jak nam wszystkim wiadomo, wczoraj miała miejsce tragiczna katastrofa lotnicza w Smoleńsku, w której zginęli prezydent Polski, pan Lech Kaczyński z małżonką oraz wiele innych osobistości państwa polskiego z całą delegacją wraz z biskupem polowym. Wyrażając mój głęboki ból, z serca zapewniam o modlitwie za ofiary oraz wsparciu dla umiłowanego narodu polskiego.
Na papieskie słowa wierni odpowiedzieli spontaniczną modlitwą za zmarłych.
Główne rozważanie poprzedzające maryjną modlitwę okresu wielkanocnego papież poświęcił obchodom dzisiejszej niedzieli. Kończy ona oktawę wielkanocną, liturgicznie traktowaną jako jeden dzień, który Pan uczynił, a jednocześnie od kanonizacji siostry Faustyny jest to święto Miłosierdzia Bożego. Jak zaznaczył Benedykt XVI, dzisiejsza Ewangelia opowiadająca o wchodzeniu Jezusa do wieczernika mimo drzwi zamkniętych oraz o spotkaniu z niewiernym Tomaszem pełna jest miłosierdzia i Bożej dobroci. Boska wyrozumiałość pozwala nam skorzystać na niewierności Tomasza i to może bardziej niż na wiernych uczniach, zauważył papież. Albowiem dotykając ran pańskich, wątpiący uczeń uzdrawia nie tylko własne, ale także i nasze niedowierzanie.
Wizyta Zmartwychwstałego nie ogranicza się tylko do wieczernika, lecz wykracza na zewnątrz, tak aby wszyscy mogli otrzymać dar pokoju i życia dzięki stwórczemu tchnieniu. Istotnie, Jezus dwa razy powiedział uczniom: pokój wam, a później dodał: przyjmijcie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścicie, będą mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, będą zatrzymane. To właśnie jest misją Kościoła, której stale towarzyszy paraklet: nieść wszystkim wesołą nowinę, radosną rzeczywistość miłosiernej miłości Boga, abyście, jak mówi święty Jan, uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Benedykt XVI zachęcił w tym kontekście wszystkich duszpasterzy do naśladowania przykładu świętego proboszcza z Ars. Potrafił on bowiem przemienić serce i życie tak wielu osób dzięki ukazaniu im miłosiernej miłości Pana.
Pozdrawiając pielgrzymów, papież nie zapomniał o rozpoczętym w Turynie wystawieniu cudownego całunu. Cieszę się z tego wydarzenia, które kolejny raz wzbudza szeroki ruch pielgrzymkowy, ale także skłania do studiów, refleksji oraz nadzwyczajnej zadumy nad tajemnicą śmierci Chrystusa, stwierdził Ojciec Święty. Życzę, aby ten akt czci był dla wszystkich pomocny w poszukiwaniu oblicza Boga, co było zarówno wewnętrznym pragnieniem apostołów, jak też jest i naszym. Przypomniał, że 2 maja osobiście zamierza oddać cześć tej cennej relikwii.
Centralne obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego z udziałem pielgrzymów z wielu krajów świata odbyły się w Krakowie Łagiewnikach. Właśnie tamtejsze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest głównym ośrodkiem szerzenia przesłania powierzonego przez Pana Jezusa siostrze Faustynie. Uroczystości poprzedziła nowenna odprawiana od Wielkiego Piątku oraz nocne czuwanie przeżywane w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II i 10. rocznicę kanonizacji siostry Faustyny.
W sumie pontyfikalnej przewodniczył metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który słowami psalmisty „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”, wyraził ból Polaków po tragedii, jaka rozegrała się wczoraj w Smoleńsku. I dodał, że miłosierdzie Boga sprawia, iż jesteśmy ludźmi nadziei w naszym niełatwym świecie, także w obliczu cierpienia i śmierci. W homilii podkreślił, że Chrystus w nowej ewangelizacji potrzebuje wiarygodnych świadków, dzielących się z innymi nadzieją, ludzi pokoju i pojednania. O podjęciu świętego obowiązku pojednania mówił ksiądz kardynał w kontekście rocznicy Katynia i wczorajszej tragedii. W modlitwie w sposób szczególny miłosierdziu Bożemu polecano naszą ojczyznę, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz osoby, które zginęły wczoraj w katastrofie samolotu rządowego. Z racji trwającego w kościele roku kapłańskiego, pielgrzymi zebrani w Łagiewnikach modlili się także za wszystkich kapłanów. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach dla Radia Watykańskiego siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.
W Krakowie modlitwy zarówno za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, jak i za ojczyznę trwają już od wczoraj. Tych, którzy przyszli w sobotni wieczór do katedry wawelskiej na mszę sprawowaną przez kardynała Stanisława Dziwisza, nie pomieściło nawet wzgórze. Dzięki transmisji na telebimach uczestniczyli w liturgii stojąc na placach przed katedrą oraz przed kościołem świętego Idziego. Dlaczego przyszli? Czym się kierowali? Co przeżyli? Był wśród nich ksiądz Józef Polak.
Wyraz złączenia się w bólu z innymi ludźmi, którzy podobnie przeżywają i którzy podobnie odczuwają. Cała nadzieja tylko w wierze tak naprawdę tutaj, w takiej sytuacji.
No właśnie rozmawiamy w tej chwili, że to jest taka tragedia niespotykana dotychczas w skali europejskiej, polskiej oczywiście. Takie skondensowanie wszystkiego. No, z drugiej strony zbieżność okoliczności taka. Ojciec Święty zmarł w przeddzień akuratnie Białej Niedzieli. Teraz tutaj też pisze się opinię, tak, drugi Katyń. No w innym wymiarze oczywiście, jedność miejsca.
Przyszliście na Wawel, dlaczego?
No Wawel jest najświętszym miejscem nas, Polaków. No. Na Wawelu jest dzwon Zygmunta od 500 lat. Płacze z narodem i cieszy się z narodem. Dzisiaj płakał. No wierzymy, że wraz ze śmiercią nasze życie zmienia się. Ale się nie kończy. Biała Niedziela, Dominika in Albis, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Mamy zaufanie w Miłosierdzie Boże. Mam wielką nadzieję, że ta straszliwa tragedia skonsoliduje naród. I tego bym sobie bardzo życzył.
Zdecydowanie. Pozytywy tego powinny być. Polacy są takim narodem, który w chwilach trudnych, tragicznych, dramatycznych jednoczy się. Ja sądzę, że to zrządzenie opatrzności Bożej. Bardzo dramatyczne, ale to doprowadzi do zjednoczenia.
To jest Digitus Domini, tylko jest kwestia odczytania tego znaku palca Boga. I mam wielką nadzieję, że po prostu to zada kres baśniom, sporom politycznym i nas zjednoczy.
Ja myślę, że to jest znak dla nas, ofiara złożona i trudno mówić, a skoro ta ofiara jest tak wielka, to widocznie się jest nad czym zastanowić. Obyśmy nie zmarnowali tej szansy, że ta ofiara została złożona, a nic z tego nie zostanie. Nieraz tak było. Niech tym razem tak nie będzie.
Trzeba mieć nadzieję na poprawę, że rozum zwycięży i więcej się coś takiego nie przytrafi.
No i trzeba się modlić. Musiałam tu być.
światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Co oznaczają te święta, czyli opasze żydowskiej i chrześcijańskiej? Oto są święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Słowa te słyszeliśmy w hymnie zwanym Exultetem, który śpiewa się uroczyście na początku Wigilii Paschalnej. Dla nas chrześcijan są to święta największe w całym roku, bo przypominają drogę Chrystusa przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, co jest początkiem naszego zbawienia, dziełem, przez które zostaliśmy odkupieni, gdy On sam przyjął nas na własność, kiedy pokonał szatana i otworzył nam drogę do Boga. To po to Chrystus przez całą Ewangelię idzie do Jerozolimy. Na to się narodził. I to była Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Sens teologiczny Paschy chyba najpełniej zawiera się w słowach z Ewangelii Jana, który mówi o Zbawicielu, że umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Bowiem to, co czyni Chrystus i co dzieje się z nami, ma charakter ostatecznego dopełnienia dawno rozpoczętego dzieła. A ponieważ wszystko, co dotyczy Chrystusa, zostało zapowiedziane i przygotowane w łonie judaizmu, stąd także paschalne dzieło zbawienia musi być głęboko zakorzenione w tradycji Izraela. Nasze chrześcijańskie świętowanie Paschy nie byłoby możliwe bez tego żydowskiego tła. Pierwotnie Pascha żydowska była świętem nomadycznym, prawdopodobnie związanym z wędrówką na pastwiska. Na wiosnę pasterze zwykli składać Bogu w ofierze najlepszą cząstkę z tego, co im się urodziło. Uczta paschalna Izraelitów w Egipcie, której opis znajdujemy w Księdze Wyjścia, także ma ten pasterski charakter. Jest ucztą na cześć Pana. Aby ją spożywać, trzeba wpierw wybrać jednorocznego baranka bez skazy. Potem strzec go aż do 14 dnia miesiąca Nisan, by go wspólnie zabić o zmierzchu. Obrzędy związane z oznaczeniem drzwi krwią baranka także mają znaczenie symboliczne. Stanowią znak obrony przed aniołem niszczycielem, gdy zgodnie z zapowiedzią daną przez Boga Mojżeszowi przechodzi on i bierze pomstę na Egipcjanach. W oczach Izraelitów tym, który przechodzi, jest sam Bóg, który oszczędza domostwa swojego ludu. Hebrajskie słowo Pesach, od którego wzięła się nazwa Pascha, znaczy właśnie przejście. Jednak charakter tego przejścia będzie przedmiotem dyskusji wśród Żydów i wśród chrześcijan. W ten sposób do pierwotnej koncepcji dołączona została druga, oparta o wspomnienie wyjścia Izraelitów z Egiptu, ich przejścia przez Morze Czerwone i oswobodzenia z niewoli, o czym także czytamy w Księdze Wyjścia. Mamy zatem dwa spojrzenia na Paschę żydowską. Pierwsze nazwijmy teologicznym, gdyż akcent spoczywa tutaj na działaniu Boga. To On sam przechodzi, to On niszczy i On wyprowadza Izraelitów potężnym ramieniem. To jest Jego Pascha. Drugie ujęcie bardziej zwraca uwagę na działanie człowieka. Jest zatem antropologiczne, jak mówimy. To Izraelici w pośpiechu spożywają Paschę na cześć Pana. to oni przechodzą przez wody morskie, uciekając z krainy niewoli do ziemi przyobiecanej im wolności. Ale dopiero dzieło Chrystusa, Boga wcielonego, połączy te dwa aspekty w jednym misterium zbawienia, jakie Bóg przygotował i sam go dopełnił. Pamiętamy, że Jezus umarł w dniu przygotowania Paschy Żydowskiej, a więc 14 miesiąca Nisan, według chronologii Ewangelii Jana. Dokładnie w tym momencie, gdy w świątyni zabijało się baranki na ucztę. Natomiast według pozostałych ewangelistów, czyli tak zwanych synoptyków, Chrystus spożywa ostatnią wieczerzę z uczniami jako pamiątkę tamtej Paschy, zaś śmierć Zbawiciela nastąpi już 15 Nisan. Obie te tradycje odcisnęły swoje piętno w chrześcijańskiej interpretacji wydarzenia Chrystusa. Pod ich wpływem stopniowo kształtują się dwa ujęcia teologii paschalnej. Pierwsze to tak zwana teologia azjatycka, która odwołuje się do tradycji janowej, skoncentrowana na Chrystusie i jego przejściu z tego świata do Ojca. Tradycja ta pozostawała w bliskiej relacji z mentalnością żydowską. Także chrześcijanie z tego kręgu obchodzili święta według kalendarza żydowskiego, co też było powodem długich sporów o datę świętowania Wielkiej Nocy. W tym duchu przemawiał na przykład Meliton z Sardes, którego homilię paschalną czytaliśmy w ubiegłym tygodniu. Drugi nurt bazuje na tradycji synoptycznej i niekiedy nazywany jest aleksandryjskim. Pascha wiąże się tutaj z samą ideą przejścia i posiada znaczenie prawie wyłącznie antropologiczne. Jest to przejście od zapowiedzi do rzeczywistości spełnionej, stanowiąc antycypację ostatecznego dopełnienia na końcu czasów. Tutaj sama historia już tak się nie liczy. Ważniejszą rolę odgrywają znaki, a więc i sakramenty. Większą uwagę zwraca się też na głębszą interpretację i duchowy wymiar tego, co się stało. Oto w Chrystusie Zmartwychwstałym ludzka natura została przebóstwiona. Paschalne przewartościowanie relacji człowieka i Boga sięga zatem samych podstaw ludzkiej duszy. Także przechodzi od upadku do nieśmiertelności. Tą drogą podąża na przykład teologia paschalna Klemensa oraz Orygenes. W kręgu łacińskim początkowo chętniej odwoływano się do tradycji azjatyckiej, ale już w IV wieku i za czasów świętego Ambrożego widać także recepcję tradycji aleksandryjskiej. Święty Augustyn przeprowadzi nową syntezę chrystologiczną tych dwóch tradycji na bazie słów z Ewangelii Jana, tych o doskonałej i pełnej miłości Chrystusa. Synteza ta pozwoli jego następcom połączyć aspekty historyczny, sakramentalny, mistyczny i eschatologiczny święta Paschy. Najpełniej jednak syntezę taką przedstawia sama liturgia Kościoła, bogatego w swojej różnorodności przez kultury, miejsca i czasy. Ale o tym powiemy już następnym razem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.